Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
Dorota szybkim krokiem szła przez szeroką parkową aleję. Hotel był na tyle blisko, że nie zabrała ze sobą samochodu. Teraz trochę tego żałowała, bo po denerwującej rozmowie z tymi gangsterami czuła się zmęczona. Stres. No i niepotrzebnie palnęła o tej komórce. Bezmyślność albo utrata czujności. No ale co właściwie mogą zrobić? Włamać się do jej hotelu? Nasłać na nią jakiś zbirów? Rozejrzała się wokół i zwolniła. Kilkanaście metrów za nią, po przeciwnej stronie ulicy, od strony akademików, nadchodził wysoki mężczyzna w ciemnej marynarce. Bardzo dobrze, przy jakichś obcych przechodniach na pewno nic jej nie zrobią. Wyszła z parkowej alei i stukając szpilkami weszła na chodnik wzdłuż starych parkowych drzew, skręcając w kierunku cerkwi świętego Mikołaja. Do hotelu miała raptem kilkaset metrów. Nieco dalej przez park szła grupa studentów ubranych w granatowe mundury Akademii Morskiej. Odetchnęła i poczuła, że napięcie powoli z niej spływa. Wysoki mężczyzna wyraźnie się śpieszył. Przeszedł szybkim krokiem ulicę i znalazł się tuż za nią. Brunet w ciemnych okularach i marynarce. Dorota kątem oka zauważyła, że jest bardzo przystojny. Zrównał się z nią i uśmiechając się przepraszająco wyminął ją na wąskim chodniku. Dorota obrzuciła go wzrokiem, po czym spojrzała na drugą stronę, chcąc skrócić sobie drogę i przebiec przez ulicę kilkadziesiąt metrów przed pasami. W tym momencie mężczyzna się obrócił, a Dorota poczuła potworny ból na wysokości żeber. Zgięła się w pół, czując, że nie ma czym oddychać i nie ma szansy, żeby wezwać pomoc. Mężczyzna objął ją mocno ramieniem i zdecydowanie odciągnął na bok. Ból był tak koszmarny, że nie miała siły na jakąkolwiek reakcję. Facet wprawnymi ruchami przeszukał jej kieszenie, po czym sięgnął do torebki. Wyjął z niej komórkę i wsadził do wewnętrznej kieszeni marynarki. Dorota czuła, że traci przytomność. Facet, delikatnie podtrzymując jej ramiona, ułożył ją na trawie. W przebłysku świadomości pomyślała, że z boku to pewnie wygląda, jakby zasłabła, a on udzielał jej pomocy. Wyciągnęła rękę, chcąc pochwycić go za połę marynarki i w tym momencie poczuła uderzenie w głowę. Straciła przytomność. Ocknęła się, czując delikatne uderzenia w policzki. Otworzywszy oczy, zobaczyła nad sobą młodego chłopaka w granatowym mundurze, który coś do niej mówił. Nad nim pochylali się trzej jego koledzy, a obok stała kobieta w jasnej spódnicy i nerwowo rozmawiała z kimś przez telefon. No, nareszcie. Chłopak się uśmiechnął. Straciła pani przytomność. Proszę się nie ruszać. Widząc, że Dorota usiłuje się podnieść, delikatnie ją powstrzymał, kładąc rękę na ramieniu. Zaraz będzie pogotowie. Już jadą. Kobieta spojrzała na nią z troską. Taki miły, elegancki pan pani pomógł. Gdyby nie podtrzymał pani i nie ułożył na trawie, to pewnie wywróciłaby się pani na chodnik albo jezdnię. Dorota, mimo bólu, jaki wciąż odczuwała, podniosła głowę i rozejrzała się wokół siebie. No właśnie, gdzieś przepadł. Nawet nie może mu pani podziękować. Kobieta uśmiechnęła się do niej. Dobrze, że ci panowie znają się na pierwszej pomocy, bo ja nie wiem, co bym zrobiła. Dorota poczuła ból w szczęce i złapała się na tym, że pierwsze, o czym pomyślała, to czy będzie miała siniaki. Jęknęła i zamknęła oczy. Johan nagle zastygł w bezruchu. Słowa dziadka. Czy to możliwe, że mają z tym coś wspólnego? Ars est celare artem, powiedział głośno z osłupiałym wyrazem twarzy. Mój dziadek przed śmiercią powiedział coś takiego. Kiedyś znajdą w podziemiach Barnima, pamiętaj o swoim obrazie. Ars est celare artem. Tak to dokładnie brzmiało. Sztuką jest ukryć sztukę. Ovidiusz. Igor spojrzał na Johana i pokręcił głową. Jezu, czemu nam wcześniej o tym nie powiedziałeś? W ogóle tego nie skojarzyłem. Ten obraz, o którym dziadek mi kazał pamiętać, to mój portret z dzieciństwa, namalowany przez dobrze notowanego teraz malarza. Jaki może mieć związek z tym pucharem rozkoszy? Johan patrzył na Paulinę i Igora nieprzytomnym wzrokiem. W zasadzie zawsze myślałem, że to są trzy zupełnie odrębne sprawy. Dziadek w tym czasie mówił już od rzeczy, nie można było się z nim porozumieć. Potrafił mówić naprzemiennie o swoim dzieciństwie, a zaraz potem o dochodach ze swojej galerii. Jedyne, co według mnie wiązało się z tym wszystkim, to wspomnienie o Barnimie. A jeżeli te trzy zdania wiążą się ze sobą? Igor popatrzył na niego z wyrazem podniecenia na twarzy. Jeżeli znajdą kiedyś Barnima, to pamiętaj o swoim obrazie, gdyż sztuką jest ukryć sztukę. Paulina zacytowała słowa dziadka Johana, zmieniając nieco ich brzmienie. Jeżeli to miało taki sens, to co to oznacza? A jeśli w tym obrazie dziadek ukrył jakiś dokument? Jakiś stary list? Dokument z czasów Gryfitów? Cokolwiek? Igor patrzył na Johana w napięciu. To bym raczej o tym wiedział. Johan pokręcił głową. Zmieniałem ramy po tym, jak go przywiozłem z Berlina. Poza tym był wyceniany. Nic tam nie ma. A może to jest obraz Cranacha, tylko zamalowany twoim portretem? Paulina spojrzała na Johana. Słowa, że sztuką jest ukryć sztukę, mogą znaczyć coś dosłownego. Eksperci by to chyba zauważyli. Johan podrapał się po głowie. Niekoniecznie. Co jakiś czas okazuje się, że pod jakimś starym obrazem jest inny. Żeby to stwierdzić, trzeba wykonać dokładniejsze badania niż oględziny do wyceny. Igor wypił piwo do końca i odstawił puszkę na stół. I co teraz? Jutro i tak miałem wracać do Londynu. Johan spojrzał na niego, zagryzając wargi. Mam nawet bilet. Zlecę natychmiast ekspertyzę i zobaczymy. Paulina spojrzała na niego rozczarowana. To potrwa z tydzień. Moja matka ma znajomych w National Gallery. Postaram się załatwić to jak najszybciej. Jedziemy z tobą. Igor popatrzył na Johana z nagłym entuzjazmem. Muszę zobaczyć ten obraz. Jeżeli to jest rzeczywiście jakiś zaginiony Cranach, to chcę to zobaczyć na własne oczy. Świetnie. Johan uśmiechnął się radośnie i spojrzał na Paulinę. Do Londynu jutro? Zwariowaliście? Paulina patrzyła na nich, szeroko otwierając oczy. A w czym problem? Samolot leci 2 godziny i jesteśmy na miejscu. Johan uśmiechnął się promiennie. Zapraszam do siebie. Mam kilka wolnych pokojów. Paulina westchnęła. Sądzisz, że to jest ten oryginał Borków? Spytała, nie spuszczając wzroku z obrazu. Igor popatrzył na nią nieprzytomnie. Nie mam pojęcia. No ale co to może być innego? Co to za obraz? To naprawdę jakiś Cranach? Co was w ogóle tak zamurowało? Johan patrzył to na Igora, to na Paulinę ze zdezorientowanym wyrazem twarzy. To jest portret Sydonii. Dziadek musiał ci o nim opowiadać. Tej czarownicy? Tej, co niby przekleła Gryfitów? Johan cofnął się i popatrzył zdziwiony na obraz. Ale przecież on wisi w waszym muzeum. Oglądałem go kilka dni temu. W muzeum wisi kopia z XVIII wieku. Bardzo nędzna zresztą, co notabene teraz dopiero widać w porównaniu z oryginałem. Igor ściągnął brwi i spojrzał ponownie na obraz. Oryginał zaginął w czasie wojny. przyjęło się mówić, że spłonął wraz z pałacem w Starogardzie, gdzie wisiał do 45 roku. Twój dziadek musiał go jakoś zdobyć. Może sam go wywiózł. Paulina oderwała wzrok od portretu i popatrzyła na Johana. Dlaczego nie oddał go Borkom? Igor zmarszczył brwi. Może go od nich kupił. To teraz nieważne, potem o tym pogadamy. Johan podrapał się po głowie. Zastanówcie się lepiej, co my teraz zrobimy. A co mamy zrobić? Igor popatrzył na niego nieprzytomnie. Jezu, skupcie się. To w końcu nie Gioconda. Paulina spojrzała na niego i zaraz potem na potężne, biało lakierowane drzwi prowadzące do wielkiej galerii. Rozejrzała się. To było jedyne wyjście z pokoju. I nawet nie możemy tego jakoś ukryć, bo to cholerna deska. Johan zrobił parę kroków w kierunku drzwi i zawrócił. A jeszcze i z tym coś trzeba będzie zrobić, wskazał ręką na leżące na ziemi płótno Lessinga. Wyrzućmy przez okno, zaproponowała Paulina, patrząc na Igora. Płótno Lessinga? Johan spojrzał na nią z niedowierzaniem. Nie, zdurniałeś? Paulina popukała się palcem w czoło. Deskę. Jezu, wyrzucać przez okno obraz Cranacha z XVI wieku? Igor przerwał i spojrzał w kierunku wysokich, dzielonych na małe kwadratowe pola okien we wschodniej ścianie pokoju. Zerwał się i podszedł szybkim krokiem do parapetu. Szarpnął za stylizowaną klamkę i otworzył jedno skrzydło. Podskoczył i wywiesił się na parapecie na zewnątrz. Od tej strony pod ścianą pałacu rosły bujne krzewy rododendronów. Dalej była szeroka, żwirowana droga, za którą rozciągał się starannie przystrzyżony trawnik, oddzielający pałac od niewielkiego parkingu, ocienionego ogromną koroną wiekowego dębu. Od skraju okna do wyłożonej korą ziemi pod ogromnymi rododendronami były jakieś 2-3 metry. Chyba to jednak dobry pomysł. Zeskoczył na podłogę i spojrzał na Johana. Jak to zrobimy? Ktoś będzie musiał go potem jakoś przenieść do auta. Johan podszedł do okna i wyjrzał na zewnątrz. Wyrzucimy go pod te krzaki, a potem udasz, że robisz kółko, żeby nam pokazać cały pałac dookoła. Właśnie. Paulina wstała i spojrzała na obraz. Nie możemy go tu zostawić, bo już go nie zobaczymy. Johan podniósł wzrok znad klawiatury. Coś właśnie przyszło mi na myśl. Co takiego? Paulina popatrzyła na niego z zainteresowaniem. Lukas Cranach nie mógł namalować jej portretu. Przecież umarł w 1553 roku. Paulina spojrzała na Igora i uniosła brwi. Igor westchnął. Bo to nie jest portret Sydonii. Johan wyszedł pierwszy i szybkim krokiem skierował się do stojącego na jednym z miejsc parkingowych Land Rovera. Pośpieszcie się, nie mamy już czasu. Machnął niecierpliwie do Igora i idącej za nim Pauliny. Jak to nie jest portret Sydonii? Paulina dreptała obok Igora, usiłując nadążyć za jego długimi krokami. A czyj? Wsiadajcie, poganiał Johan. Moja matka dzwoniła, że ci jej znajomi w National Gallery wyznaczyli nam audiencję i nie będą czekać. Pogadamy w drodze. Trzasnął drzwiami i po chwili samochód ryknął i wzbił spod kół niewielkie fontanny żwiru. Powiesz wreszcie, co z tą Sydonią? Właśnie. Teraz możesz nas oświecić. Co z tym Cranachem? Johan wyjechał na główną szosę i wcisnął pedał gazu. Igor westchnął, poluzował pas i założył ręce na piersiach. Prawie do końca wojny obraz wisiał w pałacu Borków w Starogardzie. Później zaginął. Najbardziej prawdopodobna wersja głosiła, że spłonął wraz z całym wyposażeniem po tym, jak pałac podpalili Sowieci. Co jak właśnie udało nam się stwierdzić naocznie, nie było prawdą, mruknął pod nosem Johan, patrząc w lusterko. Tak jest, Sir Clarence. Igor kiwnął głową i wrócił do przerwanego wątku. Obraz wisiał w Starogardzie od 1834 roku. Kiedy to przywiózł go tam jeden z Borków, zabrawszy go w tajemniczych okolicznościach z majątku von Mellinów w Moczyłach. Wcześniej natomiast wisiał w zamku rodziny von Schwalenberg, gdzie trafił ponoć podarowany przez ostatniego księcia Bogusława XIV. Historia wędrówki obrazu opisana była na kartce przylepionej z tyłu. Oprócz niej była tam także starsza kartka z XVII wieku, która opisywała pokrótce historię Sydonii. Właśnie w postaci bajki o obiecanym jej przez młodego księcia Ernesta małżeństwie, która dała początek legendzie. Tam też znajdowała się lakoniczna informacja o tym, że autorem portretu młodej Sydonii był Lukas Cranach. Portret staruszki natomiast miał domalować już po jej egzekucji nadworny malarz Franciszka I. A co się stało z tymi kartkami? Paulina spojrzała na Johana. Ten wzruszył ramionami. A skąd mam wiedzieć? Ten obraz wisiał u dziadka pod Berlinem jako Lessing. Może zaginęły już w trakcie podróży ze Szczecina? Tak czy siak, jeszcze przed wojną cieszyła się wśród historyków niemieckich popularnością teoria, że obraz młodej kobiety był starszy. I dopiero długo potem ktoś domalował na nim staruszkę, dając początek całej historii, powiedział Igor, odwracając się do Pauliny. Czyli to był portret zupełnie innej kobiety, którego ktoś użył, żeby sfabrykować rodzinną legendę. Paulina pochyliła się między przednimi fotelami. A czyj to był portret w takim razie? Gdyby więc to był prawdziwy Lukas Cranach, to pomijając wszystko inne, ile ten obraz właściwie może być wart? Igor wzruszył ramionami. Niedawno do katedry we Wrocławiu wrócił zaginiony obraz Cranacha Madonna pod jodłami. Jest wyceniany na kilkanaście milionów euro. Ile? Johan gwałtownie odwrócił się do Igora. Uważaj! Wrzasnął Igor ostrzegawczo. Johan spojrzał w przednią szybę i szarpnął kierownicą, w ostatniej chwili wracając na lewy pas i umykając przed ryczącym wściekle iście okrętową syreną wielkim tirem. Jezu, myślałem, że jakieś kilkanaście tysięcy. Wciąż wstrząśnięty, nie uniknięciem niewątpliwej kraksy, ale możliwą wyceną obrazu, pokręcił głową. Nie ma sprawiedliwości na świecie. Paulina uśmiechnęła się zjadliwie. Obrzydliwie bogaty typ będzie jeszcze bogatszy. Johan, patrząc w lusterko, posłał Paulinie urażone spojrzenie, po czym zmarszczył brwi i mruknął pod nosem. Od dłuższego czasu ktoś za nami jedzie. Jesteś pewien? Może po prostu jedzie w tym samym kierunku? Nie mijaliśmy zbyt wielu zjazdów. Wprost przeciwnie, rzekł Johan z ironicznym uśmiechem. Minęliśmy od groma zjazdów, tylko tak byłaś zagadana z Igorem, że nie zwróciliście uwagi. Ja zwróciłem. Igor spojrzał na ekran GPS-u. Nie możesz zjechać na M4 jakoś? Tam prosto do Londynu nikt nas nie zatrzyma. Nie zatrzyma? Kto ma nas zatrzymywać? O czym wy mówicie? Paulina spojrzała z niepokojem na Igora. Musimy jechać cały czas Ermine Street aż do Shefford Woodlands. Wcześniej nie ma wjazdów na M4, wyjaśnił Johan i odwrócił się na moment do Pauliny. Igor ma rację, w końcu ktoś się do mnie włamał, prawda? Raczej nie przez przypadek ukradli mój portret. Zwykli złodzieje by go nie tknęli. Ale to znaczy, że ktoś przez cały czas nas śledził. Paulina odwróciła się i oparła o tylne siedzenie. Czy to ta ciemna terenówka? Tak. Jedzie cały czas podobnym tempem i trzyma się z tyłu za kilkoma samochodami. Podobnie zachowuje się mnóstwo kierowców jadących w tym samym kierunku. Zobaczymy w takim razie. Johan wrzucił niższy bieg i wcisnął gwałtownie pedał gazu. Samochód zaryczał jak dziki kocur i wyrwał do przodu. Prawie przed maską nadjeżdżającego prawym pasem Renault Mastera wyprzedził jadącego całkiem szybko starego Mercedesa i przyspieszył jeszcze bardziej. Chyba wolę, żeby nas zatrzymali jacyś złodzieje, niż wpaść pod jakiegoś dostawczaka. Paulina złapała się kurczowo oparcia przedniego siedzenia. Czarny samochód terenowy właśnie energicznie wyprzedzał na ciągłej linii trąbiącego protestacyjnie Mercedesa. Chyba rzeczywiście za nami jadą. Igor odwrócił się i z niepokojem spojrzał w tylną szybę. Czarny samochód powoli zbliżał się do Land Rovera. Był już na tyle blisko, że dało się widzieć siedzących w środku trzech mężczyzn. Jeden z nich nagle wyjął przez okno kolorowo błyskającą lampę i postawił ją na dachu. To jakieś służby drogowe. Czego oni od nas mogą chcieć? Zacząłeś im uciekać. Westchnął Igor i wyciągnął nogi przed siebie. Johan zwolnił i zjechał na bok. Czarna Toyota zrównała się z Land Roverem. Siedzący z przodu mężczyzna wystawił przez szybę legitymację i pomachał nią w kierunku pobocza.
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania oczywiście tylko w Radiu Szczecin.